Cześć, z tej strony Zosia i witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Iwonę, podróżniczkę, której udało się wyjść ze społecznych konwencji i która po studiach nie poszła do, w cudzysłowie, normalnej etatowej pracy, ale która podążyła ze swoimi marzeniami i postanowiła podróżować i mieszkać za granicą jak najdłużej się da. Rozmawiamy o tym, z jakimi trudnościami wiąże się życie nomadki, czy taki styl życia może wieść każdy. No i poruszymy temat życia na Islandii, na której Iwona miała okazję mieszkać teraz przez kilka miesięcy. W co wierzą Islandczycy, jakie specyficzne rzeczy jedzą, no i jakimi są osobami? Tego wszystkiego dowiecie się, słuchając tego odcinka, także już nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Cześć Iwona.
Cześć Zosia.
Bardzo mi miło, że udało mi się Ciebie dzisiaj zaprosić. Do trzech razy sztuka, w końcu się widzimy.
Tak, bardzo się cieszę, że nam się udało. Już mieliśmy połączenie na kilku kanałach. Na szczęście jesteśmy tutaj dzisiaj.
Słuchajcie, ja Iwonę poznałam na Erasmusie moim na Sycylii w Palermo i Iwona to jest moja ulubiona osoba od motywacji, bo zawsze sobie piszemy na Instagramie: ojej, ale robisz super rzeczy, ale fajnie, jesteś motywacją. I dlatego ją właśnie zaprosiłam, bo Iwona robi super rzeczy, ale najpierw zanim będziemy dzisiaj rozmawiać trochę o podróżach i naszym podejściu do nich i do życia, że tak trochę filozoficznie powiem. Ale najpierw powiedz mi, gdzie teraz jesteś i może skąd wróciłaś? Powiedz, co robisz teraz?
To jest pytanie, na które wydaje mi się, że co miesiąc mogłabym odpowiadać inaczej, gdzie teraz jestem. Akurat teraz złapałaś mnie w Polsce. Przyleciałam do Polski prosto z Islandii, na której spędziłam już kilka miesięcy. I jestem teraz w Polsce, czekam na święta, więc teraz tutaj zadomawiam się i jem dużo pierogów. Szykuję się też do kolejnego wyjazdu, więc...
Ale super, czyli krajami. Mieszkałaś, udało Ci się mieszkać kilka miesięcy na Islandii, a co tam robiłaś?
Na Islandii pracowałam i zwiedzałam cały kraj. To był mój główny cel, chciałam zobaczyć cały kraj i mogę dumnie powiedzieć, że udało mi się to zrobić, udało mi się też poznać kulturę, udało mi się poznać dużo fajnych ludzi, więc spędziłam tam kilka miesięcy.
Ale super, będziemy jeszcze rozmawiać o Islandii, bo mnie to mega interesuje i zapytam Cię też o Islandczyków, ale tak najpierw na początku pojedziemy na grubo i zapytam Cię, bo skończyłaś studia, obroniłaś się w tym roku tak jak ja, czyli jakby społeczeństwo i kultura nakazywałoby, żeby iść do normalnej pracy, prawda? Takiej na 8 godzin. Skończyłaś studia też ekonomiczne, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, ja skończyłam studia na magisterce, skończyłam studia ekonomiczne, ale skończyłam też politechnikę, więc można powiedzieć brany kierunek, poważany, gdzie można znaleźć dużo fajnej pracy, ale ja niestety w tym kierunku nie chcę podążać. Niestety dla moich rodziców pewnie, którzy bardzo by chcieli.
No właśnie, bo ty wybrałaś drogę podróżniczą, takiego trochę nomada, jesteś właśnie, tak jak powiedziałaś, co miesiąc w innym miejscu. I to jest, często o tym rozmawiamy z Iwoną, że to jest nadal trudne. Właśnie zaraz Cię jeszcze zapytam, jak Ty sobie z tym, czy lepiej sobie na przykład z tym radzisz, czy nadal to jest dla Ciebie trudne, że masz takie poczucie, że mogłabyś właśnie teraz być w Polsce, mieć stabilizację, mieć dobrą pracę i pieniądze. Jak Ty to odbierasz teraz? Właśnie jesteś taką osobą, która jest ciągle gdzieś indziej. Teraz byłaś na Islandii, zaraz pojedziesz w kolejną podróż. Jak sobie z tym radzisz?
Teraz radzę sobie lepiej. Wiem, że na początku bardzo często, będąc za granicą, kiedy robię te rzeczy, o których zawsze marzyłam, kiedy zwiedzam te miejsca, kiedy widzę te piękne krajobrazy, zawsze wtedy mam przeświadczenie, że jestem tu, gdzie powinnam być i robię to, co robię i jestem szczęśliwa. Ale najbardziej, i będąc za granicą, nie odczuwam wcale tego, że faktycznie Iwona, czas się ustabilizować, wszyscy twoi znajomi są poważnej pracy, a ty nie, tracisz jakąś szansę. Zupełnie takie myśli do mnie nie dochodzą dopiero, kiedy wracam do Polski. Wtedy zaczynają się oceniające spojrzenia, jakieś tutaj, ale przecież życie nie może tak wyglądać, musisz w końcu się ustabilizować, zobacz na swoich znajomych, oni tutaj jakie Kiedyś to było pomiędzy, ponieważ byłam na Islandii w wakacje, wróciłam do Polski, miesiąc spędziłam w Polsce i znowu wyjechałam na Islandię. I to był najbardziej stresujący miesiąc chyba właśnie w tym temacie dla mnie, ponieważ usłyszałam tyle razy pytanie, to co teraz, gdzie jedziesz, a może już czas się zabrać za pracę i tak dalej, i tak dalej. I to był strasznie stresujący czas, bo czułam się strasznie oceniana i taka, że wszyscy chcieli mnie wbić w te ramy tego systemu, a ja tak bardzo nie chciałam być w tych ramach systemu, bo ja już wiem, jak to jest. Ja też, może tak powiem takie long story short, tak zawsze na studiach szukałam pracy i zawsze byłam aktywna, zawsze to były albo prace dorywcze, no i później jak skończyłam też studia inżynieryjne, pracowałam w jednej z większych wrocławskich firm, nie będę wymieniać nazw, ale tutaj pracowałam na inżynierii przez 1,5 roku. I nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy wstajecie rano i tak strasznie nienawidzicie tego, że musicie iść do jakiejś pracy i po prostu czujecie, że tracicie czas, że tak bardzo nie chcecie tego robić. I ja to czułam i uciekłam do Hiszpanii wtedy na Erasmusa na 1,5 roku. I później też po powrocie z Hiszpanii zaczęłam pracę w kolejnej wrocławskiej firmie, czyli przeszłam już przez takie normalne, poważne prace, ale każdego ranka czułam, że to nie jest to i że ja nie chcę tego robić, że ja się nie spełniam, że nie jestem szczęśliwa, że walczę ze sobą, żeby iść do tej pracy. I po prostu siedziałam i zawsze sobie myślałam, że jest to 8 godzin, mogłabym robić coś, co lubię, a ja po prostu nienawidzę tego robić. I to nie chodzi o to, co ja robiłam, bo była i praca inżynieryjna, i była rekrutacja, więc to były dwa zupełnie inne obszary, a ja nadal czułam, że to nie jest to i że marnuję swoje życie, które mogłoby wyglądać gdzieś tam inaczej. Więc stwierdziłam, że to nie dla mnie. Dlatego usiadłam kiedyś sama ze sobą, napisałam sobie wszystkie priorytety i wtedy zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę praca na etacie i chodzenie po tej drabinie to nie jest dla mnie.
Chodzenie po drabinie, razie... bardzo mi się podoba to sformułowanie.
Tak, to nie jest dla mnie wtedy. I to samo też zadawałam sobie dokładnie te same pytania tutaj w październiku, kiedy byłam w Polsce i widziałam się z tymi znajomymi i po jednym spotkaniu spotkałam się z moją byłą współlokatorką i ona opowiadała mi o tym, jaką ma fajną pracę. I ja wtedy tak sobie pomyślałam, że w zasadzie ta praca jest naprawdę fajna, może mogłabym to robić, ale potem usiadłam sama ze sobą i tak szczerze sobie odpowiedziałam na to, że ja nie byłabym szczęśliwa, będąc w tej pracy, będąc na jej miejscu po prostu, więc...
Powiem ci, że miałam dokładnie taką samą historię jak ty, bo po powrocie z Sycylii, po pierwszym Erasmusie na uniwersytecie, wróciłam do Polski, byłam 2 miesiące i dla mnie te 2 miesiące były tak samo stresujące, bo właśnie wtedy masz ten kontakt z osobami, które żyją w Polsce, chodzą do pracy, faktycznie może mają jakąś fajną pracę i wtedy sobie myślisz i... Ja też bym tak mogła, w sensie niczego mi nie brakuje, żeby iść do takiej pracy. Mogę też tak zarabiać, mogę też tak żyć, mogę być ustabilizowana i to jaki proces musisz przejść w głowie, żeby sobie powiedzieć nie, bo ty wiesz, że kiedy wrócisz do biura, to może przez chwilę faktycznie ta nowość i te nowe bodźce będą przez jakiś czas takie inspirujące, ale potem szybko ci się to znudzi, dlatego takie życie właśnie nomada jest też pełne wyrzeczeń i pełne zmartwień i stresu i rozkmin, czy podążać dalej w tę stronę, bo jedno zdanie, które kiedyś przeczytałam u ciebie na Instagramie, że ktoś ci napisał, że żyjesz jak w filmie i powiedz mi, właśnie dostajesz cały czas jeszcze takie wiadomości od ludzi, że wow, Iwona, ale zdjęcia. Iwona ma przepiękne zdjęcia podróżnicze. Wbijajcie na jej Instagrama zobaczyć. Te Islandii są wow. I właśnie jak reagują osoby, kiedy widzą te zdjęcia, co ci piszą znajomi?
Dostaję bardzo dużo takich wiadomości. Dostaję bardzo dużo wiadomości, jak to robię, jak to się dzieje, że byłam... Nawet niedawno dostałam wiadomość od znajomego, jak to robię, że byłam na Sycylii, nagle jestem na Islandii, jak ja to robię, że jestem tu, jestem tam. Bardzo często dostaję też informacje właśnie od znajomych, którzy by chcieli, ale nie wiedzą jak, nie wiedzą gdzie, jak się zabrać. Myślę, że podróżowanie jest tak naprawdę trudne. I tak naprawdę te moje wyjazdy zweryfikowały też moją grupę znajomych. Pokazały mi osoby, które faktycznie dobrze mi życzą i osoby, które zazdroszczą, ale w ten taki nienawistny sposób, taki, który naprawdę myślą sobie o nie, ona znowu coś robi i odpowiem tutaj na pytanie, które pojawia się najczęściej, mam nadzieję, że będę musiała zrobić tylko raz, nie, moi rodzice nie płacą za moje wyjazdy, to jest coś, to jest chyba najbardziej taka zawistna informacja, którą dostaję bardzo często. Tak, moi rodzice mi nie dają na takie coś. Moi rodzice mi nie płacą, moi rodzice mi też rodzice nie płacą, także tutaj chciałam to zweryfikować. I pamiętam na przykład, jest taka jedna historia, która na zawsze chyba utkwi w mojej pamięci. Dziewczyna, którą uważałam za swoją przyjaciółkę, wracałam wtedy z Hiszpanii. Z Hiszpanii, gdzie przeżyłam jedno z piękniejszych pół roku mojego życia, gdzie po prostu byłam tak naładowana pozytywną energią i tym, że mogę, że się da, że zbuduję sobie życie takie, jakie marzę, że będę mieszkać tam, gdzie chcę, że mam znajomych z każdego prawie kraju, że naprawdę jesteśmy jak rodzina. Wracam naładowana tą pozytywną energią, wtedy akurat na lotnisku płacząca, że muszę wrócić i dostaję wiadomość od mojej koleżanki, że wreszcie będziesz jechać ze mną na tym samym wózku. I ja tak sobie pomyślałam, to nie jest osoba, z którą chcę się trzymać, bo ja chcę osoby, które są wokół mnie, żeby one były jak najbardziej zmotywowane i robiły fajne rzeczy, ale też chciałabym, żeby inni nie ciągnęli mnie w dół, tylko żebyśmy gdzieś tam razem sobie latali w naszych marzeniach, więc...
Ale popatrz, jakie to jest krzywdzące. Dlaczego praca jest dla nas takim wyznacznikiem tego, czy ktoś jest wartościową osobą i czy ktoś robi wartościowe rzeczy i zarabianie? To jest takie błędne koło, którego bardzo nie lubię i nie lubię tych komentarzy też. I właśnie co do jeszcze, wracając do tego pytania pierwotnego o życiu, jak w filmie, to dobrze, może wy widzicie piękne zdjęcia na Instagramie, ale to też jest okupione właśnie tym, że Iwona też pracuje w inny sposób, podczas gdy nie robi tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które widzicie. Ciężko pracuje na to, żeby móc spełniać marzenia, plus cały czas boryka się też z takimi psychologicznymi aspektami właśnie tego, jak każda z nas, każda osoba, którą poznaje za granicą, jesteśmy wszyscy... Jakby mierzymy się z tym samym, z kimkolwiek rozmawiam, każdy mówi mi to samo właśnie, że jest cudownie, ale jest tyle momentów zwątpienia.
Zgadzam się. Tutaj też ja o tym rozmawiam bardzo często właśnie z osobami, które są w moim otoczeniu i aż tak bardzo nie zdają sobie z tego sprawy i widzą tylko właśnie te piękne zdjęcia na Instagramie. Ja zawsze mówię, że to jest akurat mój wybór i teraz moje życie wygląda tak i tak naprawdę każdy ma takie myśli, jak to będzie za 10 lat, za 15 lat i może za 15 lat to ja będę żałować, że nie mam swojego samochodu, że nie mam swojego mieszkania, że nie mam jakiejś tam stabilizacji i tak naprawdę kiedyś sobie myślałam, że o tak wybrałam takie fajne życie, pełne przygód i jakoś łatwo przychodziło mi oceniać tych, którzy wybierali tą stabilizację. Teraz mam to, że wiem, że to jest każdy wybiera to, co jest dla niego najlepsze i nie ma dobrego ani lepszego wyboru. Mm-hmm. Tak naprawdę za kilka lat wszystko może się odwrócić i okazać się, że to nasz wybór nie jest tym najlepszym, ale ja wierzę w to, że to, co jest najlepsze dla nas, każdy wie i czuje to, co jest najlepsze dla niego, więc...
Mm-hmm. W danym momencie też, prawda? Jakby nie jesteśmy w stanie tak kontrolować wszystkiego i nie wiemy, co się zdarzy za 15 lat, dlatego warto robić to, co czujemy tu i teraz, tak myślę. Powiedz mi jeszcze tak właśnie może wracając w przeszłość, jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś podróżować? Bo pamiętam, że kiedyś mi powiedziałaś, że nie byliście zbyt podróżującą rodziną, więc to nie jest też tak, jak niektórzy sobie myślą, że o, ona podróżuje pewnie odkąd miała 3 lata i wyniosła to z domu i wie, jak to robić. Ty zaczęłaś podróżować trochę później, jak to było?
Tak, zgadza się. Tutaj sama kiedyś zastanawiałam się, jak to się stało, bo moja rodzina, tak jak mówisz, nie jest podróżnicza. Tak bardzo. Moi rodzice bardziej wolą eksplorować Polskę niż wyjeżdżać gdzieś dalej. Wydaje mi się, że takim pierwszym momentem, kiedy zakochałam się w podróżach i w idei poznawania nowych kultur i nowych miejsc, to był rytuał, który zawsze mieliśmy w domu rodzinnym i w niedzielę o 11:30, pamiętam tą godzinę, to była taka godzina święta dla mnie, z moją siostrą i z moim tatą siedzieliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy nowe odcinki Kobiety na krańcu świata. Ja zawsze miałam tak, że oglądałam te odcinki, widziałam Martynę, która jest w nowych miejscach, poznaje nowe kultury, jeszcze te ciekawe osoby, każda jakąś inną historię i ja sobie wtedy myślałam, ja też tak chcę i wierzyłam, że ja mam także od zawsze wierzę, że ja też tak mogę, że jeśli widzę, że ktoś coś robi, to ja też mogę to zrobić. Nie mam tego podejścia, że to osoba uprzywilejowana jest z telewizji, ale to dla mnie to działa jak taka dobra motywacja, że ja też tak mogę, więc wydaje mi się, że to było takie pierwsze zafascynowanie światem i tym, jak on wygląda. Ale tak naprawdę podróże i od słów do czynów i faktyczne podróże zaczęły się, kiedy na trzecim roku studiów dołączyłam do organizacji studenckiej działającej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu I to był, to w ogóle, to, że dołączam do tej organizacji, to był zupełny przypadek. Pamiętam, że studiowałam z dziewczyną, która była w tej organizacji, byłyśmy wtedy na Politechnice i w wakacje, właśnie przed trzecim rokiem studiów, ona zrobiła super tripa po Stanach Zjednoczonych. Ja pamiętam, że oglądałam na Instagramie te wszystkie zdjęcia i sobie myślałam, wow, ja też bym tak chciała, ale wtedy jeszcze sobie myślałam, że nie, niemożliwe, nie, to jest bardzo trudne do zrobienia, nie dam rady tego zrobić. I podeszłam do niej na przystanku, mówię, Asia, ten trip był tak piękny, tak mi się podobało, oglądałam wszystko z zapartym tchem i ja też bym tak chciała, cudownie. I ona wtedy mi powiedziała, że spróbuj dołączyć do naszej organizacji, jest pełno takich ludzi, zainspirujesz się, poznasz mnóstwo ludzi. No i dołączyłam właśnie do organizacji studenckiej, która nazywała się Klub Podróżników BIT. I tam moje oczy wtedy otworzyły się szeroko na świat. Właśnie poznałam pełno ludzi, którzy pokazali mi, że można połączyć studia i podróże, że można jeździć tanio, że nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, że jest to bezpieczne, że faktycznie mogę wszystko. I wydaje mi się, że ta organizacja studencka i poznanie tych wszystkich ludzi, tam też na przykład organizowaliśmy wydarzenia ze spotkaniami z podróżnikami z Polski, którzy jeździli też wszędzie na świecie, naprawdę byli wszędzie na świecie i wydaje mi się, że właśnie te spotkania takich osób, które były takie jak ja, że studiowały tak jak ja, chodziły tutaj we Wrocławiu po tych samych ulicach i dla mnie to było takie, faktycznie, ja też tak mogę. No i wtedy się zaczęło.
Właśnie, bo chyba kluczem jest w ogóle poznanie odpowiednich osób i nawet jeżeli jesteście w Polsce i jeszcze nie podróżujecie i czujecie się w takim miejscu, że no dobra, ale jak zacząć, to szukajcie odpowiednich ludzi. Jest teraz w ogóle, jest mnóstwo osób też z zagranicy w naszej Polsce, które pracują, które są na Erasmusie, które są na innych wymianach i jeżeli tylko poszukacie, dobrze zrobicie research, gdzie możecie iść na jakieś spotkanie też ekspatów i poznać osoby, które żyją w inny trochę sposób, to wtedy się bardzo zainspirujecie, bo chyba wszystko właśnie bierze się od ludzi i od tego, że widzimy, że ktoś też tak żyje i wtedy czujemy się bliżej tej osoby i też jakby dostajemy dużo jakichś inspiracji czy właśnie pomysłów, co można jeszcze zrobić. Ja właśnie moim odkryciem było pojechanie na Erasmusa i poznanie wszystkich osób, które poza Erasmusem robiły jeszcze jakieś inne wymiany czy programy, czy nie wiem, założyły teraz w ogóle swoje firmy za granicą i właśnie przebywanie w takim towarzystwie daje ci mnóstwo inspiracji, zgadzasz się?
Zgadzam się. Ja też uważam, że ludzie to jest wszystko i to, kim się otaczamy, tak naprawdę determinuje to, kim będziemy i kim się stajemy, bo to faktycznie jest, to jest najlepsza motywacja, inspiracja, jaką można znaleźć. Ja nawet ostatnio, jak wracałam z Islandii, opowiadałam o tym trochę na moim Instagramie, jak wracałam z Islandii, siedziałam obok człowieka, który przeglądał zdjęcia w telefonie i to były akurat wysokie góry, było widać, że to są bardzo wysokie góry, a że to bardzo mnie interesuje teraz, to po prostu zagadałam, a co to za góry, gdzie to było, co to za wyprawy. I przez 3,5 godziny rozmawialiśmy o wyjazdach górskich, o podróżach. Tutaj usłyszałam tyle inspirujących historii. To było przypadkowe poznanie w samolocie, a dało mi tyle motywacji. Dało mi nawet, ja tutaj wspomniałam, że myślę o wyjeździe do Nepalu. Już dostałam namiary, do kogo się tam odezwać, żeby mieć jakąś pomoc na trasie i tak dalej. Więc uważam, że to jest niesamowite.
Tak, to jest niesamowite. Budowanie takich znajomości i nagle się okazuje, że ktoś zna kogoś w innym kraju albo że sam cię może też zaprosić i to jest cudowne. Potem też możemy się odwdzięczać w drugą stronę i zaprosić kogoś do Polski czy zaprosić kogoś do danego kraju, w którym akurat jesteśmy. Wow, niesamowite. Ja też dużo energii czerpię właśnie od innych osób. Ale wracając jeszcze do tematu tej organizacji studenckiej, mam tu nawet zapisane w notatkach, chciałam cię zapytać o tę inicjatywę Autostop Race, tak? Bo ty kiedyś mi o tym wspominałaś, ja też dopóki ciebie nie poznałam, to jest właśnie taka inspiracja od ciebie i może to też pomoże innym osobom, które o tym nie słyszały, co to takiego i opowiedz może trochę o tym.
Dobrze, a więc Autostop Race to jest wydarzenie, które odbywa się raz w roku i jest organizowane właśnie przez naszą, już teraz przed moją byłą organizację studencką. Jest to największy wyścig autostopowy w Europie. Polega to na tym, że w niedzielę przed majówką wszyscy spotykają się w Wrocławiu. Oczywiście, żeby się dostać na wydarzenie, trzeba się zapisać. Tutaj bierze udział 500 par, czyli 1000 osób bierze udział w wyścigu. Jest to wyścig autostopowy, jedzie się w parach do jednego miejsca w Europie. Co roku jest to inne miejsce. Też w okolicach kwietnia odbywa się ogłoszenie destynacji. Wtedy wszyscy wiedzą, do jakiego kraju odbywa się wyścig, do jakiego miejsca. I wszyscy na starcie dostają niebieskie koszulki z napisem Autostop Race i z miejscem destynacji. I zaczyna się wyścig i z Wrocławia. Tutaj chodzi o to, żeby z Wrocławia dojechać do tego miejsca tylko autostopem, nie korzystać z żadnych innych środków transportu, nie brać autobusów, nie brać samolotów. I tak jak nazwa wskazuje, jest to wyścig, no, ale jest to taki przyjemny wyścig, że tutaj nie ma walki na noże, tylko wszyscy faktycznie są w takiej przyjacielskiej atmosferze, dojeżdża się na kemping i na kempingu w zależności kiedy się dojedzie, niektórzy dojeżdżają już na przykład w poniedziałek, wtorek, jest się do piątku, w piątek jest taki finał, na kempingu jest też wiele, są strefy relaksu, są stand-upy, są oczywiście imprezy, zawsze jest blisko plaża, basen, jest to miejsce ciepłe, więc to jest początek majówki, więc w Polsce jest taka wczesna wiosna, a już gdzieś w Hiszpanii czy we Włoszech można fajnie się ogrzać, więc to jest zawsze majówka, więc zawsze wszyscy mają wolne i to jest naprawdę takie super i można poznać tyle osób, można takie historie usłyszeć od ludzi, którzy podróżowali tym autostopem, jechali z takimi osobami, które nagle decydują się zawieźć je 200 km dalej, bo są super osobami, można też właśnie zderzyć się z takim, tutaj wydaje mi się, że w Polsce to jest bardzo obecne, takie ocenianie, że w tym kraju ludzie są tacy, a w tym kraju ludzie są tacy i bardzo często spotykając te osoby, które są z tego kraju, gdzie nigdy na pewno nie pomagają, nie lubią Polaków, okazuje się, że te osoby są naprawdę cudowne, pomagają, zawożą, dają jedzenie, więc to jest świetna inicjatywa, więc jeśli jesteście studentami, to zdecydowanie polecam wziąć w tym udział.
Okej, czyli to jest dla studentów, tak? Przeznaczona inicjatywa, trzeba mieć status studenta, żeby w tym wziąć udział?
Tak, jedna osoba z pary musi mieć status studenta. Jeszcze są osoby tak zwane wspierające, które mogą, te osoby nie biorą udziału w wyścigu, nie jadą autostopem, mogą dojechać busem, na to też trzeba się zapisać. Tutaj wiem, że są jakieś regulacje, jeśli chodzi o wiek, ale niestety już nie jestem aktywna w organizacji studenckiej, bardzo ciężko jest mi powiedzieć, jak to dokładnie wygląda, więc można to na stronie Autostop Race'u sprawdzić lub też napisać do organizatorów, oni zawsze pomogą i odpowiedzą.
Ale super. Powiedz mi jeszcze, czy jest jakiś wkład finansowy w to właśnie potem, żeby na kempingu jeszcze spać przez jakiś czas? Czy
jest na pewno, to zależy w jakie miejsce jest wyścig, bo to zależy od cen na kempingu. Na kempingu można spać w namiocie, który się samemu ze sobą przywozi, więc to nie są wysokie opłaty. Można spać też w domkach, ale tak jak mówię, to zależy od miejsca, od kempingu, więc z roku na rok ta cena jest troszkę inna, więc tutaj nie będę podawać żadnych kwot, bo to się zmienia. Można gdzieś tam obserwować to na wydarzeniu czy tam na Instagramie i tam są wszystkie informacje zawsze podawane, ale naprawdę nie są to wysokie kwoty i odmawiając sobie dwóch kaw w ciągu miesiąca można spokojnie pojechać na taki wyścig.
Wow, czyli widzicie, super przygoda życia praktycznie bez żadnych kosztów, także polecamy. A teraz chciałabym Cię zapytać trochę o Islandię, bo jestem bardzo ciekawa. Byłaś na Sycylii przez pół roku, czyli na super ciepłej, słonecznej wyspie z lazurową wodą i plażami, a potem natychmiast znalazłaś się na Islandii. I najpierw pierwsze pytanie, jak to było właśnie taki przeskok z dwóch innych, zupełnie innych rzeczywistości? Jak się czułaś?
Jeśli chodzi o pogodę, było to dla mnie bardzo trudne, bo ja jestem ciepłolubna i uwielbiam ten klimat, że można iść na plażę, można chodzić w stroju kąpielowym i się opalać, to jest dla mnie raj. Dlatego to było trudne, żeby spędzić całe wakacje w swetrze i kurtce, czapce i rękawiczkach, ale najbardziej ciężko było mi się odnaleźć, ponieważ Islandia jest taka, że tam od każdego miejsca do każdego miejsca trzeba jechać autem, zawsze to są jakieś większe odległości, nie ma tych skupisk ludzi i wydaje mi się, że to było dla mnie najtrudniejsze, bo na Sycylii w Palermo jest pełno życia, ludzie siedzą na ulicy, żyją na ulicy, ja też uwielbiałam zawsze stać wcześniej, chodzić na spacery, widzieć jak wszyscy się rozkładają, wiadomo, włoski vibe, a na Islandii tego nie miałam i tego mi najbardziej brakowało, tego, że żeby jechać do najbliższego miasta zawsze trzeba wsiąść w auto i jechać godzinę, półtora, zależy do jakiego miasta chce się dojechać. Nawet największe miasto Islandii, czyli Reykjavik, nie ma tej energii, którą ma Palermo, którą mają Włochy czy Hiszpania i tego brakowało mi najbardziej. Jeśli chodzi o pogodę, byłabym w stanie się przyzwyczaić, ale jeśli chodzi właśnie o ten taki element życia na ulicy i ludzi pełnych energii, to było najtrudniejsze.
A jacy są w takim razie Islandczycy? Poznałaś jakichś Islandczyków? Bo w Palermo i na Sycylii bardzo łatwo zawiązać jakieś nawet krótkie znajomości, bo ludzie są bardzo otwarci i zastanawia mnie właśnie, jak to jest po tej drugiej stronie Europy, jacy są ludzie, jeśli chodzi o kulturę.
Jeśli chodzi o Islandczyków, to ja nazywam ich Włochami Północy. Tak.
Serio?
Ja jechałam z takim wyobrażeniem, że na pewno wszystko jest poukładane, wszystko jest na czas, ponieważ to jest zimny kraj. Wyobrażam sobie, że to jest taka Polska, tylko bardziej zorganizowana, bo Polska jednak jest zorganizowanym krajem. I kiedy mówimy, że umawiamy się na jakąś godzinę, wszyscy przychodzą na tą godzinę. I kiedy umawiamy się na jakiś dzień, to się dzieje. I byłam pewna, że na Islandii jest tak samo, albo jeszcze bardziej. Myślałam, że będzie tak jak w Niemczech, wszystko poukładane, wszystko na czas. Nie. Islandczycy mają na wszystko czas. Islandczycy zawsze są spokojni. Wszystko da się zrobić, jeśli nie dzisiaj, to jutro, także naprawdę tutaj taka kultura włoska, jeśli chodzi o zachowania ludzi, to bardzo. Islandczycy są też otwarci, chociaż ja o tym rozmawiałam z moimi znajomymi, że bardzo się cieszę, że zdecydowałam się pojechać drugi raz na Islandię, ponieważ pracowałam w dwóch różnych miejscach, pracowałam na północy i na południu Islandii i może to są tylko moje prywatne doświadczenia, ale gdzieś tam na północy miałam troszkę gorsze doświadczenia właśnie z Islandczykami. Byli trochę bardziej zamknięci, też na Islandii jest bardzo dużo Polaków i gdzieś tam te stereotypy o Polakach istnieją i na Islandii...
Tak? A jakie na przykład? Niekorzystne dla nas?
Niestety niekorzystne. Bardzo często jest to, że Polacy przyjeżdżają, trzymają się w swoich grupach, mówią tylko po polsku, nie są otwarci na poznanie tej kultury. Jeden Islandczyk kiedyś na jakimś basenie powiedział mi mojej koleżance, że właśnie u mnie pracują już jacyś Polacy 3 lata, nawet nie próbują nauczyć się języka. Kiedy popsuje im się auto, pojadą do polskiego mechanika i tak naprawdę w ogóle nie próbują poznać tej kultury islandzkiej, ani gdzieś tam się
zasymilować.
I to jest faktycznie widoczne, że nawet w sklepie na Islandii można wybrać sobie język polski, w banku na Islandii można mieć aplikację po polsku. Więc to widać, że faktycznie tych Polaków jest dużo i oni gdzieś...
Ale poznałaś jakichś Islandczyków tak z tego, albo rozmawiałaś
tak,
chociaż?
Tak. Miałam styczność z Islandczykami jak najbardziej.
Ale zawarłaś jakieś takie znajomości, że myślisz, że one by mogły potrwać chociaż tak?
Nie, wydaje mi się, że nie. Jednak gdzieś tam jakoś, nie wiem, albo nie poznałam osób, z którymi po prostu udało, miałam mieć szansę gdzieś tam zawiązać bliższe relacje, ale jeśli chodzi o Islandczyków, to nie. Osoby, z którymi pracowałam i były z innych krajów, spędzaliśmy więcej czasu, tak, ale typowo Islandczyków jednak niestety nie.
Powiedz mi, co robiłaś na Islandii takiego super, bo widziałam, że mnóstwo jakichś różnych ciekawych aktywności spróbowałaś, o których nawet nie wiedziałam, że na Islandii się robi. Także możesz opowiedzieć o tym też.
Tak, więc udało mi się zrobić kilka fajnych rzeczy, których nawet ja jadąc na Islandię nie planowałam, że je zrobię. A to jest plusem, jeśli pracujesz na Islandii, że wiele rzeczy można zrobić za darmo lub z ogromnymi zniżkami, a Islandia, jak wiemy wszyscy, jest droga, ale pracując można naprawdę wykorzystać i zobaczyć fajne rzeczy. Jedną z fajniejszych rzeczy był 3-godzinny lot awionetką nad Islandią, nad wulkanami, wow, nad lodowcem. To było niesamowite i ja pracowałam w rejonie takiego wielkiego jeziora i z góry to wyglądało niesamowicie, to było w ogóle ten wow, ja do tej pory jak o tym myślę, to brak mi słów, było to niesamowite przeżycie. Kolejną fajną atrakcją, której nigdy nie planowałam zrobić, to było oglądanie wielorybów, które udało mi się zrobić nawet 2 razy, ponieważ mieszkałam blisko miasteczka, skąd właśnie te łódki wypływały i to też jest niesamowite przeżycie, to jak te zwierzęta są ogromne i jesteś na łódce, która jest mniejsza niż ta jedna ryba, więc to było naprawdę super. Udało mi się też na przykład zobaczyć jaskinię lodową, to też była wycieczka, której nigdy nie planowałam, a gdzieś tam mi się udało, więc fajnie.
A gorące źródełka i termy, bo z tego jest chyba słynna Islandia. Jak to wygląda, tego rzeczywistości?
Tak, to jest prawda, że Islandczycy uwielbiają gorące źródła i uwielbiają kąpać się w tych gorących wodach. I są one, można je znaleźć wszędzie. Naprawdę jadąc, zawsze, nieważne gdzie się jest, co najmniej, naj, najdalej, godzinę dalej będzie jakieś miejsce, gdzie można się kąpać w gorącej wodzie. Pod tym względem moim faworytem były fiordy zachodnie, ponieważ na fiordach zachodnich wszędzie są gorące źródła, po prostu wszędzie i są w przepięknych miejscach w fiordach. Zawsze widok jest piękny i ta woda ciepła jest tak przyjemna, kiedy straszny wiatr hula na dworze i jest strasznie zimno. I Islandczycy faktycznie to uwielbiają i ogólnie kultura nawet basenów, nawet nie tylko gorących źródeł, ale kultura basenów na Islandii jest bardzo rozwinięta i faktycznie oni to uwielbiają. I
czyli cały czas w wodzie.
Tak, tak. Także troszkę faktycznie nadal ci Włosi północy.
A powiedz mi, bo wiem, że na Islandii też dzień jest teraz bardzo krótki, tak? Trwa, nie wiem, 4 godziny, jest jasno. I jeszcze tak właśnie wracając też do społeczeństwa islandzkiego. Żyłaś też we Włoszech, więc wiesz, jak jest mniej więcej rytm życia Włochów na południu, że mają 3 godziny przerwy w ciągu dnia, że żyją bardziej wieczorem. A jak to wygląda właśnie w przypadku Islandczyków? Jak oni sobie regulują też dzień, biorąc pod uwagę to, że żyją w trochę innych warunkach naturalnych, że dzień jest bardzo krótki?
Ja zauważyłam to, że chyba to, że ten dzień tak się skraca, w ogóle nie wpływa na ich tryb życia. Oni żyją cały czas tak, jak żyli latem, kiedy wtedy dzień trwa całe 24 godziny. Tak samo wygląda to zimą, że wstają o tych regularnych porach, pracują tak jak normalnie by pracowali. Nie ma tak, że słońce wstaje o 11.30, więc oni wstają o 11.00, tylko faktycznie wstają rano i dla nich to jest rzecz totalnie normalna, że dzień jest krótki, ale bardziej chyba stosują się do tego zegarka niż do zegarka, a nie do takiego czasu wyznaczonego przez światło słoneczne, bo to faktycznie byłoby bardzo trudne być tylko aktywnym 5 godzin w ciągu dnia.
A ile godzin pracują? Od której godziny? Tak mniej więcej jaka jest norma?
To totalnie zależy, ponieważ na Islandii bardzo popularnym trybem pracy jest na przykład tryb 3-3-2, czyli 3 dni pracy, 3 dni wolne, 2 dni pracy, 2 dni wolne. To jest bardzo, bardzo popularne.
To jest inny system.
Tak, ale też na Islandii na przykład pełny etat to jest więcej godzin niż w Polsce, ponieważ w Polsce pełny etat to jest 160 godzin, tak mi się wydaje. Mhm. Na Islandii są to minimum 173 godziny. I Islandczycy faktycznie pracują trochę więcej godzin niż tutaj pracuje się w Polsce. Że tam tydzień pracy jest dłuższy i ludzie pracują troszkę więcej, ale nie jest to kosztem życia.
A oceniłabyś ich jako taki szczęśliwy naród? Tak po tym jak ich widziałaś, ich zachowania i właśnie tryb pracy i to gdzie żyją? Bo też często o tych krajach północnych się mówi, że to takie depresyjne narody, które żyją w ciemności. I jaka jest Islandia pod tym względem?
Szczerze mówiąc, bardzo ciężko jest mi oceniać po tym właśnie kontakcie, który miałam. Bardzo jest to trudne, bo faktycznie Islandczycy... Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem jak odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że gdzieś tam starają się odnaleźć w tej rzeczywistości, ale faktycznie podobno, ja też nie miałam z tym styczności, ale dużo rozmawiałam, pracowałam z dziewczynami ze Szwecji również, więc tam też mają podobny problem z krótkością dnia, że dużym problemem jest nadużywanie alkoholu właśnie w te noce polarne, że faktycznie ludzie jakoś tam próbują się pocieszać może trochę w ten sposób. Ja nie miałam z tym styczności, więc tak jak mówię, bardzo ciężko jest mi oceniać, ale Islandczycy, wydaje mi się, że oni dużo spokoju znajdują w tym, że faktycznie ta natura, którą mają, to jest dla nich rzecz prawie święta i oni faktycznie bardzo o to dbają i bardzo dużo czasu spędzają w naturze. I faktycznie gdzieś tam chyba w tym znajdują taki spokój i ukojenie.
No właśnie, bo Islandia mi się kojarzy jako taki trochę europejski raj objawiony, że tam jest wszystko właśnie takie spokojne i ta natura jest taka niesamowita. I Islandia słynie z wielu różnych randomowych faktów, z tego co ty publikowałaś często na Instagramie lub jakieś inne widziałam śmieszne posty i właśnie mogłabyś opowiedzieć jakieś takie, które najbardziej zapamiętałaś albo które rzeczywiście obserwowałaś?
Tak, faktycznie. Na przykład faktycznie można gdzieś tam spotkać jakieś inne podejście do niektórych rzeczy niż u nas. Na przykład jeden z takich randomowych faktów jest to, że na Islandii faktycznie nadal niektórzy wierzą w elfy. W miejscu, w którym pracowałam na początku, był taki lasek, który był właśnie takim miejscem, gdzie oni wierzyli, że elfy mieszkają właśnie, mieszkają w tych jaskiniach. Więc wydaje mi się, że to, na przykład to, że nie ma na Islandii żadnego McDonalda, nie ma na Islandii żadnego Starbucksa, to też jest na początku było dla mnie, chociaż ja akurat nie jestem fanką tego typu jedzenia, ale to też było takie niespotykane dla kogoś, kto wszędzie praktycznie podróżując można znaleźć tego McDonalda i tak naprawdę jak podróżuje się do jakichś drogich krajów, to McDonald's czasem jest jedyną ucieczką, gdzie można coś zjeść, na Islandii tego nie ma. I można by było myśleć, że o, to faktycznie oni tam się zdrowo odżywiają, ale w mojej opinii nie. Bardzo ciężko jest znaleźć...
O właśnie, kuchnia, najważniejszy temat, co oni jedzą, zapomniałam
tak,
o tym,
że to jest ważne. Bardzo dużo mięsa owczego. To są, podobno to jest najlepsze mięso owcze, jakie można znaleźć gdziekolwiek, bo faktycznie te owce tam latają wszędzie. To są według mnie najszczęśliwsze owce na świecie, obserwując je faktycznie są wszędzie i są tam na pewno szczęśliwe, więc to jest podobno najlepsze. Niestety nie wiem, bo nie jem mięsa. Jest też dużo takich dziwnych dań, na przykład suszona ryba, która jest bardzo popularna.
A kiszona też? Słyszałam kiedyś o czymś
kiszonej ryby, kiszony jest kiszony rekin. To jest danie, które pochodzi już od zaprzeszłych czasów, ale nadal można to kupić. I nadal podobno na Islandii popija się to islandzkim trunkiem, trochę jak polska wódka. I podobno trzeba to robić bardzo szybko, bo można to zwrócić szybciej niż zjeść. Także ja nie, jeszcze nie spróbowałam, ale przywiozłam mojej rodzinie do spróbowania, więc będziemy próbować to razem.
Wow, jestem ciekawa, jakie będą wrażenia, ale powiedz mi, bo to są takie tradycyjne bardzo dania, ale tak na co dzień jakbyś miała ocenić, co oni jedzą, na przykład śniadanie, obiad i tak dalej?
Na co dzień tak naprawdę w mojej opinii je się bardzo w takim stylu amerykańskim. Jest bardzo dużo takiego szybkiego jedzenia, bardzo dużo tłustego, ciężkiego jedzenia.
Ale nie mają McDonalda.
Ale faktycznie w mojej opinii jedzenie na Islandii nie jest najlepsze. Jest też bardzo dużo takich dodatków zupełnie niepotrzebnych w jedzeniu, jakichś chemikaliów, więc w mojej opinii jedzenie jest... Nie było to moje ulubione, może też ze względu na to, że pół roku wcześniej mieszkałam na Sycylii, gdzie miałam dostęp do najlepszych serów i najlepszego wszystkiego na świecie tak naprawdę. I potem tam na Islandii było dosyć...
Mają owoce i warzywa takie świeże?
Tak, są. Dużo owoców i warzyw jest sprowadzanych, ale też sporo rośnie tam na Islandii i faktycznie są. Na przykład, to jest ciekawe, jedne z lepszych awokado, jakie jadłam w swoim życiu, to były właśnie te na Islandii. Były naprawdę, naprawdę smaczne.
Oni hodują awokado?
Nie, one są sprowadzane. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem skąd, ale są naprawdę przepyszne. I stosunkowo tanie, porównując ceny na Islandii. Także jeśli podróżujecie na Islandii, polecam awokado.
Słyszałam właśnie, to jest kolejny randomowy fakt, że uprawiają z kolei banany, co jest niesamowite w ogóle. Tak. Nie kojarzymy raczej bananów z Islandią. Jak to wygląda?
Tak, ale to jest tylko takie... Wydaje mi się, że to jest jakieś jedno miejsce, gdzie po prostu te drzewa bananowe, jedno lub dwa są, więc Islandczycy dumnie mówią, że uprawiają banany, ponieważ Islandia jest na tyle mała, że faktycznie ludzie tam się znają, że znają się i wiedzą, co się dzieje gdzieś tam u kogoś. No i wiadomo, najbardziej popularny islandzki skyr, który jest wszędzie. I to jest taki jogurt, można go nazwać takim jogurtem trochę greckim, ale to nie jest jogurt grecki, bo to jest islandzki skyr i to jest bardzo popularne i faktycznie jest wszędzie, w każdym sklepie półki uginają się od różnych smaków i to jest bardzo dobre.
I Prince Polo, ulubiony batonik Islandczyków, polski batonik, który importują specjalnie do Islandii. Nie wiem, czy wiecie, ale powiem to, bo jak o tym usłyszałam, to się bardzo śmiałam z tego. Okej, dobra. Jest jeszcze coś, co chciałabyś dodać do Islandii?
Szczerze mówiąc, nie wiem. Islandia to jest na pewno przepiękny kraj, żeby tam podróżować, ale bardzo bym chciała, żeby każda osoba, która decyduje się tam jechać, podróżowała i jeździła odpowiedzialnie, bo widziałam bardzo dużo osób, które robią bardzo głupie rzeczy. Też na Islandii turyści giną i faktycznie jeśli widać, są te ostrzeżenia, żeby nie wchodzić na lodowiec, żeby nie podchodzić do wody na czarnej plaży, to żeby faktycznie ludzie do tego do tego podchodzili poważnie. To bym chyba najbardziej chciała, żeby ludzie zawsze szanowali tak samo tą naturę islandzką, o którą Islandczycy tak bardzo dbają i jest dla nich tak ważna. I nawet to, że na Islandii nie chodzi się po islandzkim mchu, bo islandzki mech bardzo szybko, on jest na tyle miękki, że niszczy się pod podeszwą butów. Więc to są takie małe rzeczy, a niestety turyści często przyjeżdżają i niszczą bardzo dużo miejsc. To jest smutne.
Apelujemy, bądźcie uważnymi turystami. Tak. Dziękuję Ci ślicznie, Iwona, za te wszystkie Twoje spostrzeżenia. Jeszcze na koniec chciałam Ci zadać kilka krótkich pytań, jeżeli mogę.
Jasne, jak najbardziej.
W takim razie chciałam Cię zapytać o Twoją rutynę, bo Ty jesteś taką osobą, która lubi prowadzić jakieś dzienniki, czytasz dużo o samorozwoju, o psychologii. Wiem, że lubisz takie swoje też różne rytuały, a jednak to jest bardzo trudne, będąc gdzieś w podróży, dbać o takie nawyki. Jak Ty to dzielisz, łączysz, robisz?
Wydaje mi się, że to już jest we mnie tak silnie zakorzenione, że nieważne gdzie jestem, to robię, ale muszę przyznać, że nie jesteś pierwszą osobą, która mi się o to pyta i gdziekolwiek się pojawiam w jakimś nowym środowisku i wchodzę z tą swoją rutyną, czyli faktycznie robię jogę, robię moje dzienniki, piszę rzeczy, za które jestem wdzięczna i to wbrew pozorom nie zajmuje tak dużo czasu, ale ja po prostu uwielbiam to robić tak dziennie, codziennie. I bardzo często ludzie mi się pytają, jak to robisz, bo w zasadzie czemu ci się chce? I szczerze mówiąc, nie wiem, ja chyba jestem takim typem osoby, która jak sobie coś postanowi, to to robi. I to są takie rzeczy, że widzę realną zmianę. Na przykład widzę realną zmianę w sobie, kiedy zaczęłam zapisywać 3 rzeczy dziennie, za które jestem wdzięczna. I widzę, że to zmienia moją perspektywę na to, jak widzę świat, na to, co mi się przytrafia. I faktycznie to jest coś, co robię dziennie, codziennie, tak samo jogę czy tam moje treningi. I faktycznie chyba chodzi o to, że ja widzę, że to jest dla mnie dobre, że jestem wtedy spokojniejsza, że rozwijam się, że mam bardziej czystą głowę i uważam, że to jest fajne. Na przykład nie oglądam telewizji od kilku lat i uważam, że to jest super zamiennik, że ja robię rzeczy, które są dla mnie dobre.
A poza pisaniem o wdzięczność masz jeszcze jakieś inne rzeczy, które piszesz? Na przykład jakieś swoje przemyślenie, czy po prostu jakiś taki strumień świadomości? Bo w sumie mnie to interesuje też, tak osobiście nawet.
Mam taki dziennik, który prowadzę dziennie, codziennie i tam zapisuję zawsze właśnie te 3 rzeczy, za które jestem wdzięczna. Rano zapisuję też, jak chciałabym, żeby co mogę zrobić, żeby ten dzień był naprawdę fajny. Jakieś takie krótkie rzeczy. Czasem to jest tylko wyjście na kawę z przyjaciółką. I potem też zapisuję dzienną afirmację. I wieczorem zapisuję 3 rzeczy, czyli 3 rzeczy, jak mogę polepszyć, jak mogę tak jakby, jak mogę siebie polepszyć. Tłumaczę to z języka angielskiego, bo tak. mój dziennik jest po angielsku.
A, po angielsku piszesz. Tak,
mogę brzmieć nie aż tak po polsku.
Ale piszesz też po angielsku, czy tylko pytania są po angielsku? Czy
piszę też po angielsku. Dziś zauważyłam, że łatwiej jest mi wyrazić się w języku angielskim, tak. Też piszę 3 super rzeczy, które mnie spotkały tego dnia, no i właśnie to, jak mogę sprawić, żeby ten dzień był lepszy, jak na przyszłość mogę się poprawić, ale w taki fajny sposób. No i też później tygodniowo, akurat w tym dzienniku, który mam teraz, tygodniowo są jakieś 5 pytań refleksyjnych, jeśli chodzi o koniec dnia, ale mam też taki inny dziennik, który jest takim bardziej wolnym i kiedy czuję, że na przykład jest jakiś temat, który głęboko we mnie uderza, albo cytat, który bardzo mnie motywuje, to piszę po prostu tak wolno jakieś refleksje. Często też jak o czymś myślę bardzo dużo, znajduję to, tutaj znowu tutaj tłumaczę po angielsku, odnajduję w tym taki spokój, że opiszę to, o czym myślę i szybciej nachodzą mi jakieś takie odpowiedzi, więc bardzo różnie, przeróżnie, mam
to
2 dni.
To jest świetna polecajka, myślę, że ja też spróbuję, bo jak Cię słucham, to jesteś aż taka cała natchniona w tym i mnie też motywujesz, żeby zacząć to robić, tym bardziej, że mówisz, że widzisz realną zmianę, bo ja jestem też taka, że okej, no jakieś pisanie, tak, trochę to może pomaga, ale że faktycznie widzisz tą zmianę, to jest wow i spróbuję tego w nowym roku na pewno.
Miałam kilka podejść tak naprawdę i kiedyś myślałam, że trzeba pisać dużo, że trzeba faktycznie nie wiadomo co opisywać i miałam takie dni, że sobie myślałam, ale ja nie mam o czym pisać, a każę sobie pisać i to mnie demotywowało i właśnie na początek zdecydowanie polecam, wystarczy pisać dziennie 3 rzeczy, za które się jest wdzięcznym i nawet jeśli się wydaje, że to był najzwyklejszy dzień i nic się nie działo, zawsze znajdzie się coś takiego, za co jesteś wdzięcznym i też później tak jakby spostrzega się więcej fajnych rzeczy, że oceniamy, że otaczają mnie tacy super ludzie, że dzieje się to, dzieje się tamto, które, rzeczy, których normalnie by się nie zobaczyło, gdyby się na to nie zwracało uwagi. Mm-hmm. Więc ja bardzo to polecam.
Dobra, to na sam koniec jeszcze powiedz, co ostatnio inspirującego lub fajnego czytałaś, albo oglądałaś, albo słuchałaś, jakaś taka inspirajka. Może być kilka, jeżeli masz kilka.
Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne pytanie, tak nagle odpowiedzieć. Ja czytam bardzo dużo jakichś rozwojowych książek i słucham podcastów, ale chyba najbardziej, jedno z najbardziej inspirujących wydarzeń tego tygodnia to właśnie to przypadkowe spotkanie w samolocie z tym człowiekiem, który tak dużo opowiedział. I szczerze mówiąc...
Czyli ludzie też mogą być inspiracją. Nie musimy wcale też dużo czytać, bo wystarczy, że po prostu właśnie wyjdziemy na jakieś inspirujące może też spotkanie, znajdziemy coś ciekawego.
Jeśli miałabym coś takiego z tytułu polecić na pewno, to polecam otworzyć sobie na YouTube taki krótki filmik. To jest filozof, który ma nazwisko Watts. I jest filmik, który nazywa się Life is not a journey. I to jest filmik, który bardzo polecam. Jest krótki, ale tak uderzający to, jak we mnie bardzo uderzył. Także nie będę tutaj spoilerować, polecam sobie otworzyć tą.
Life is not a journey, czyli nie jest podróżą. Okej, trochę przewrotne. Dobra, to podlinkuję też ten filmik w opisie do tego podcastu. Myślę, że wyczerpałyśmy już wszystkie tematy, o które cię chciałam zapytać. Gdzie teraz lecisz? Jaka jest kolejna podróż?
Kolejne 20 dni spędzam jeszcze w Polsce, a kolejną podróżą jest Azja. To jest podróż, o której zawsze marzyłam już od dawna, dawna. COVID niestety mnie powstrzymał, ale to będzie ta wymarzona podróż w jedną stronę z plecakiem, wow. Z planowaniem na bieżąco, także nie mogę się doczekać. Troszkę się stresuję, ale to jest taki przyjemny stres, bo wiem, że to będzie...
I lecisz sama, to... prawda?
Lecę ze znajomymi, którzy po jakimś czasie wracają do Polski. A ja planuję zostać jeszcze dodatkowe kilka miesięcy.
Wow, jesteś prawdziwą podróżniczką z tych wszystkich dzienników w plecach i w ogóle, wow, super. Gratuluję ci i na pewno porozmawiamy albo, nie wiem, czy będziesz tam miała dostęp do technologii, ale albo porozmawiamy w trakcie, albo jak już wrócisz, bo na pewno cię wypytam o całą Azję, bo to też jest takie moje marzenie, które chciałabym kiedyś spełnić. O tak.
Najbardziej. Ja lubię dużo mówić, lubię dużo opowiadać, także...
Okej, dobra. To dziękuję ci, Iwona, i trzymaj się, i powodzenia, i wesołych świąt.
Dziękuję. Bardzo się cieszę, że udało nam się wreszcie tak. Mimo wszystkich problemów technicznych to nagrać.
Dzięki wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do oceny podcastu na Spotify lub na YouTubie lub na Apple Podcast, gdziekolwiek go słuchacie, pozwoli to podcastowi się rozwijać i da mi też znać, że treści, które tworzę, wam się podobają. Zapraszam na mojego Instagrama Zofia Dzień, gdybyście mieli jakieś pytania do mnie. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ciao!